Gość dnia w Radiu Rodzina.
Tomasz Klimowicz, szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś temat diety bezglutenowej, temat choroby zwanej celiakią i z tej okazji zaprosiłem do rozmowy panią Martę Krzyżanowską-Sołtysiak, którą serdecznie witam na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Dzień dobry, szczęść Boże, pani Marto.
Dzień dobry, panie Tomku, i witam pięknie radiosłuchaczy przed odbiornikami i w internecie.
Pani Marta Krzyżanowska-Sołtysiak, polonistka, dziennikarka, doradca żywieniowy, zdobywczyni wielu branżowych dziennikarskich nagród, publikująca w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Od 2013 roku specjalizuje się w celiaki i diecie bezglutenowej, o której będziemy dzisiaj mówić. Wydała dwie książki oraz kilka e-booków. Jest organizatorką konferencji, warsztatów, spotkań na temat celiaki i diety bezglutenowej, kuchni bez glutenu. Od 2016 organizuje również specjalistyczne kolonie bezglutenowe. Od 10 lat nasza rozmówczyni prowadzi największy w Polsce portal o celiaki i diecie bezglutenowej, bezglutenowamama.pl. Jest na podcastach, na Facebooku, Instagramie, YouTubie, TikToku. Od 2013 roku jako aktywna i nagradzana dziennikarka zaangażowała się w zmienianie Polski na kraj przyjazny diecie bezglutenowej i innym dietom. To wszystko oczywiście o naszej właśnie rozmówczyni, co udało mi się przeczytać właśnie na tym pani słynnym blogu, więc można powiedzieć, że pani Marta Krzyżanowska-Sołtysiak o celiaki i diecie bezglutenowej wie wszystko, tak?
Nie, to nawet lekarze nie wiedzą wszystkiego i długo jeszcze nie będą wiedzieć, no bo celiakia to jest taka podstępna choroba autoimmunologiczna, jeszcze nie do końca przebadana, więc wszystkiego jeszcze o celiaki i diecie bezglutenowej nie wiemy, no ale dzięki temu, że temat jest ciągle przedmiotem zainteresowania specjalistów na całym świecie, no to raz po raz dokonują się pewne zmiany, czy to w wytycznych dotyczących diagnozowania, czy to w wytycznych dotyczących spożywania niektórych pokarmów, tak jak na przykład dopiero kilka lat temu dopuszczono specjalny owies bezglutenowy produkowany w osobnych warunkach. Także tutaj ciągle coś się zmienia i jeśli ktoś ma celiakię lub w rodzinie występuje choroba trzewna, no to warto jednak być na topie i tak jak pan wspomniał, zerkać jednak na portale, na strony do wiarygodnych źródeł, no żeby poprawiać sobie jakość życia i kolory i smaki na talerzu.
Pani Marto, zanim zaczniemy mówić o samej diecie, no to musimy powiedzieć właściwie, czym jest ta celiakia. Dla niektórych z naszych słuchaczy może to być słowo całkiem obce. Pierwszy raz może słyszą o chorobie zwanej celiakią, też mówimy choroba trzewna. Czym ona jest? Jak ona się objawia?
Tak, celiakia jest słowem nieznanym wielu osobom, mimo że nawet trudno ją wymówić niektórym, mówiąc celiaka, tak trochę się język plączy przy tym słowie. Natomiast jest to już całkiem dobrze znana, dobrze w takim sensie, że pozwala na diagnozę i leczenie. Dobrze znana autoimmunologiczna, przewlekła, wielonarządowa choroba o podłożu autoimmunologicznym. Polega ona na tym, że u osób predysponowanych genetycznie pod wpływem jedzenia produktów z glutenem, w którymś momencie życia dochodzi do uszkodzenia jelita, a konkretnie do uszkodzenia kosmków jelitowych, które odpowiadają za wchłanianie składników odżywczych. Ja tak często mówię na szkoleniach albo na lekcjach edukacyjnych na moich koloniach, że to wygląda w ten sposób, że pod wpływem jedzenia glutenu osoba sobie je, dziecko czy dorosły je sobie bułeczkę pszenną lub jakiekolwiek inne produkty zawierające gluten. Ten gluten nie jest w żaden sposób trawiony. Przechodząc przez jelito cienkie uszkadza kosmki jelitowe. No i te uszkodzone kosmki jelitowe stają się coraz krótsze, coraz słabsze i w związku z tym nie dają sobie rady z wchłanianiem wielu innych składników odżywczych. Czyli potem taka osoba zjada jajko, zjada mięso, zjada ryby, zjada warzywa i niestety, mimo takiego nawet w miarę zdrowego systemu odżywiania, no ta osoba nie wchłania tych dobrych składników odżywczych i mogą się pojawić objawy z różnych narządów. Także to też pewien mit możemy od razu obalić, że to nie jest choroba, która dotyczy tylko układu pokarmowego. Ona się zaczyna w układzie pokarmowym, natomiast te objawy wynikające z niedożywienia mogą dotyczyć każdego układu w naszym organizmie. Z takich objawów najbardziej klasycznych to anemia u dzieci, niskorosłość, spadek wagi, może być osteoporoza, mogą być dolegliwości neurologiczne, tak zwana mgła mózgowa. Tych objawów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, w zależności od tego, który układ mamy, tak potocznie mówiąc, najsłabszy, no i tam się koncentrują te objawy.
Ale czym jest ten gluten, ktoś może zapytać? Gdzie on jest? To już tutaj.
Dobre pytanie. Tak, dobre pytanie. Często też pytają o to, nawet kilka lat temu, 2 lata temu chyba prowadziłam szkolenie dla pedagogów z poradni pedagogiczno-psychologicznej. I pani pedagogzki po takim godzinnej już prezentacji nieśmiało jedna z nich zapytała, co to w ogóle jest ten gluten? Jak ktoś powie, że gluten szkodzi albo gluten trzeba wprowadzać do diety dziecka, no to skąd go wziąć, tak? Więc gluten jest białkiem, które znajduje się w 3 podstawowych europejskich zbożach, a więc w pszenicy i we wszystkich jej odmianach, czyli w semolinie, w durum, w orkiszu, a także w życie i w jęczmieniu, i tamten gluten jest w tych ziarnach. On tam się znajduje w tych ziarnach, natomiast wiadomo, że człowiek rzadko zjada same ziarna pszenicy, prawda? Ale gluten będąc w tych ziarnach, następnie po zmieleniu ziaren znajduje się w mące, znajduje się w płatkach, znajduje się we wszystkich produktach zbożowych wytworzonych właśnie z pszenicy, żyta i jęczmienia. To tak mówiąc najprościej, tak. Bo tym jest gluten, tak? Natomiast nie ograniczamy naszej wiedzy o glutenie tylko do tego, że on występuje w produktach zbożowych, bo on może się znajdować tak naprawdę w każdym produkcie, w jogurcie, w serkach, w kiełbasie, w pasztecie, wszędzie tam, gdzie bywa dodany pod jakąkolwiek postacią. Sprawa nie jest taka łatwa.
Nie jest taka prosta. Ja bym dodał jeszcze leki, kosmetyki nawet podobno, tak? Też gluten jest.
Tak, jest w niektórych kosmetykach, natomiast jeszcze nie jest to unormowane, jeśli chodzi o oznaczanie. I o ile na przykład gluten w kremie nie zaszkodzi nam, bo go nie zjadamy, a posmarowany na twarzy czy w postaci balsam, który zawiera jakieś frakcje glutenowe, no to on się nie dostaje do układu pokarmowego, a więc nie dochodzi tutaj do uszkodzenia kąsków, to o tyle szminka na przykład, czy taki błyszczyk lub szminka ochronna do ust, no to już może być pewien problem.
Jeszcze na chwilę wrócę do choroby. Jeżeli podejrzewamy albo mamy takie objawy, o których pani tutaj dzisiaj powiedziała przed kilkoma chwilami dosłownie, gdzie się udajemy? Najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, który nas skieruje do specjalisty, prawda, na konkretne badania.
Tak, to jest podstawa. Chciałabym jeszcze podkreślić, że jeśli mamy jakiekolwiek niespecyficzne objawy, które lekarz rodzinny czy nawet inny specjalista nie jest w stanie zinterpretować i wykryć jakiejś choroby, na przykład mam pacjentów, którzy przez kilka lat cierpieli na uporczywe bóle głowy, lekarze nie wiedzieli, co jest przyczyną, w końcu wysłali pacjentkę do psychologa, do psychiatry, sądząc, że tutaj są jakieś problemy na tym podłożu, natomiast okazało się, że to jest celiakia. Czyli wszelkie niespecyficzne też objawy, tak, które się pojawiają i nas niepokoją, no są już podstawą do pomyślenia, że to może być celiakia. I są 2 ścieżki w Polsce aktualnie. Oczywiście pierwsza ścieżka to w ramach ubezpieczenia społecznego, idziemy do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny nie może niestety nam dać skierowania na badania z krwi, które wykrywają celiakię, ale może dać skierowanie na biopsję, na gastroskopię z biopsją, a więc z pobraniem wycinków z jelita cienkiego. I warto już taki krok zrobić, bowiem zanim udamy się do kolejnego specjalisty, a więc do gastroenterologa, bo właśnie gastroenterolog zajmuje się chorobą trzewną, no to już wtedy do tego gastroenterologa możemy iść z jakimś wynikiem badań, który da pewien obraz lekarzowi, czy coś w tych jelitach się dzieje. I następne badanie, które należy wykonać, to są właśnie wyniki przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA i ogólny poziom IgA. I skierowanie na te badania daje gastroenterolog. I dopiero te dwa wyniki badań, pozytywne i wykonane jakby razem, dają podstawy do stwierdzenia, że to jest celiakia. Niestety czasem się zdarza, że niektórzy lekarze diagnozują celiakię na podstawie tylko jednego badania. No i to jest poważny błąd, bo złote standardy mówią, że u osób dorosłych muszą być te dwa badania. I to jest ta ścieżka w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ona nieco trudna, bowiem w niektórych województwach czas oczekiwania na wizytę do gastroenterologa wynosi kilka miesięcy, a nawet 2-3 lata. To w zależności od poradni, od województwa. No a nie ma czasu, żeby czekać, bo jeśli to jest celiakia, to gluten cały czas niszczy nam jelita i organizm. Dlatego niektóre osoby decydują się na ścieżkę prywatną. I tutaj również oczywiście do gastroenterologa prywatnie można się dostać zdecydowanie łatwiej. Warto wybrać gastroenterologa, który faktycznie specjalizuje się w celiaki. W internecie można sobie wyszukać. Ja mam również w portalu taki link do postu na Facebooku, w którym moi pacjenci, moi czytelnicy podali właśnie w różnych miastach takich lekarzy. No i znowu, żeby nie tracić wizyty, za którą trzeba zapłacić, to już do takiego lekarza warto iść z wynikami badań. Tutaj nie da się zrobić nigdzie, prawie nigdzie biopsji bez skierowania od lekarza, ale można w każdym laboratorium w Polsce zrobić sobie odpłatnie za około 100 zł właśnie te podstawowe badania przeciwciał związanych z celiakią. I wtedy na wizycie u gastroenterologa już jest jakiś konkretny dokument, który pozwala lekarzowi zdiagnozować, co dalej. Oczywiście sprawa nie jest znowu tak łatwa. Nie będę się wgłębiać w tematy, bo to już są takie bardziej nietypowe sytuacje. Zdarza się, że pacjent ma objawy. W jelitach może tam jeszcze nie do końca cokolwiek widać, nie wytwarza przeciwciał, a nadal źle się czuje. I tutaj należy wtedy wykonać pogłębioną diagnostykę, dodatkowe przeciwciała, czyli słowem drążyć temat, tak? Jeśli nawet te najważniejsze badania nie wskazują precyzyjnie, że to jest celiakia, a objawy są i są trudne dla pacjenta, no to jednak ten temat trzeba drążyć, nie odpuszczać, bo celiakia to jest choroba o wielu obliczach, o wielu maskach i lubi się po prostu tak bawić z nami wchowanego i z lekarzami niestety też. Więc czasem trzeba ich poszukać.
Anna German dla Państwa śpiewa, a my wracamy do naszej rozmowy z panią Martą Krzyżanowską-Sołtysiak. Pani Marto, więc lekarz podaje nam diagnozę, ma pan celiakię, chorobę trzewną. Świat się czasem zawala i trudno się uśmiechać teraz, tak jak śpiewała Anna German. Jak może tak zapytam, jak było w pani przypadku? Bo ja się nie uśmiechałem, jeżeli chodzi o mnie.
Mam nadzieję, że podzieli się Pan z nami również fragmentem tej swojej osobistej historii. Moja jest taka może mało ciekawa, bowiem u mnie na szczęście wykryto celiakię w pierwszym roku życia. Także świat się zawalił na pewno mojej mamie, która w latach 70., 80., 90. musiała nakarmić dziecko z celiakią, a nie było chleba, nie było pieczywa, nie było ciastek, nie było makaronu, więc ja całe życie jadłam na przykład rosół z ryżem tylko i, to tak trzeba było sobie radzić. Nie było też takich specjalistycznych, dobrych mąk, które pozwalały zrobić naleśniki, pierogi, domowy chleb, domowe bułki. Po prostu nie było prawie nic, więc moja mama mi piekła taki mniej słodki biszkopt jako pieczywo, żebym miała kanapki do szkoły czy gdzieś na wyjścia. Więc ja tak tego nie odczułam. Bardziej to widziałam, gdy celiakię wykryliśmy u naszej córki w wieku niespełna 4 lat. Jej tak jakby w tym czasie też się świat nie zawalił, no bo ta dieta już była w domu i w domu jadło się chleb bezglutenowy, no bo przecież ja byłam cały czas na ścisłej diecie. Natomiast gdy córka weszła w to życie takie bardziej szkolne, społeczne, no to wtedy były to trudne sytuacje związane z wycieczkami w szkole, na przykład do piekarni, żeby zrobić sobie tam zajęcia w piekarni dla dzieci, czy wyjście z całą klasą na pizzę. To były takie trudniejsze sytuacje. I o dziwo świat nie zawalił się mojemu tacie, któremu 2 czy 3 lata temu, w wieku 73 lat wykryliśmy celiakię.
To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, prawda, że w tym wieku, przepraszam, że w tym wieku też można u kogoś celiakię wykryć, bo ja pamiętam na początku to mi wszyscy mówili, no jak ty, facet w tym wieku i celiakia to jest choroba dzieci, u dzieci się wykrywa taką chorobę.
Niestety niektórzy profesorowie nawet tak mówią, byłam parę lat temu taki pani profesor endokrynolog i się zdziwiła, że ja mam celiakię, bo przecież to choroba dzieci. Także tutaj czasami ten poziom wiedzy o chorobie trzewnej nie jest taki powszechny nawet u specjalistów. A u pana w ile lat temu?
2016.
6 lat, 7 lat, no to już jest.
Już się dogadujemy. Oswojony. Już się dogadujemy. Okay. Mhm, tak, z moją chorobą już żyjemy, że tak powiem, w pokoju.
Tak. Okej, ale zmieniła się jakość życia na plus, jeśli chodzi, no bo tak, bo wykrycie celiaki to jedno, a potem należy wprowadzić ścisłą, rygorystyczną dietę bezglutenową na całe życie. Tutaj nie ma wyjątków. Nie można być trochę na diecie. Ja czasem mówię, że tak jak nie można być trochę w ciąży.
Wszystkie
objawy znikają tak naprawdę po jakimś czasie i człowiek jest zdrowy.
I wszystkie badania wskazują na to, że stosuje dietę, tak mówią lekarze. Super. I są zadowoleni, ale muszę się przyznać, na początku nie było łatwo. Lekarz tam nie strofował. Pan coś gdzieś przemyca gluten. Nie wiedziałem, później już się dowiedziałem, gdzie ten gluten może być, bo chodzi po prostu o produkty, gdzie on tam gdzie on się tam czai i niestety później okazuje się, że nie wszystko jest tak jak powinno. Nie zostało nam dużo czasu, pani Marto, ale myślę właśnie, bo o diecie bezglutenowej mamy rozmawiać, a na razie rozmawiamy właściwie większość o samej chorobie, więc może tak, jak jeść właśnie, żeby nie było tego glutenu? Jak szukać tych produktów? Przede wszystkim to jest ten przekreślony kłos, prawda? Zielony, ten certyfikat, że niekoniecznie, tak?
Nie. Właśnie to chciałam obalić pewien mit. To kiedyś takie ten znak, o którym pan mówi, tak zwany certyfikowany, to on kiedyś był takim największym, jedynym gwarantem produktu bezglutenowego. Natomiast od kilku lat mamy w Unii Europejskiej przepisy, które bardzo ściśle określają, jak producenci muszą znakować wyroby, które nie zawierają glutenu i żaden znak nie ma mocy prawnej. Jedynym ważnym komunikatem na etykiecie jest napis produkt bezglutenowy i to oznacza, że producent bada ten produkt i ponosi odpowiedzialność za to, że on jest bezglutenowy i gdyby nam się cokolwiek stało i w tym produkcie opisanym jako bezglutenowy wykryto by gluten, to wtedy producent ponosi konsekwencje. Także przede wszystkim szukamy napisu produkt bezglutenowy, a znaczek jest dodatkowym graficznym, tych znaczków jest wiele, one są zielone, czerwone, w prawo, w lewo, w kwadracie, naprawdę jest ich wiele i to jest dowolność, tutaj nie ma żadnego zakazu, żeby jakikolwiek producent wymyślił sobie swój znaczek przekreślonego kłosa. Natomiast prawnie najważniejszy jest napis produkt bezglutenowy i tego szukamy. Jeśli zapytał pan, co jest najważniejsze w diecie bezglutenowej, no to przede wszystkim eliminacja zbóż, produktów zbożowych zawierających gluten, a więc mówimy o wszystkich mącznych, płatki, pieczywo, makarony, ciastka, wafelki, pierogi, naleśniki, wszystkie rzeczy wytworzone z mąk. tych pszennych, pszennej żytniej czy jęczmiennej, eliminujemy i zamieniamy te produkty na bezglutenowe. Mamy praktycznie w każdym markecie makaron bezglutenowy, chleb bezglutenowy. Oczywiście one są w zależności od marketu różnej jakości, ale też można kupić coraz częściej bardzo wysokiej jakości te zbożowe produkty bezglutenowe, które nie odbiegają w żaden sposób, to pewnie pan potwierdzi, od glutenowych. Mhm, czyli przede wszystkim eliminujemy zboża. Druga rzecz, wprowadzamy zmiany w domu, czyli jeśli w domu reszta domowników nie stosuje diety bezglutenowej, to musimy mieć dwie osobne maselniczki. To może słuchacze się zdziwią, ale w czasie smarowania pieczywa i nabierania ponownej porcji masła, no na tym maśle zostają okruszki chleba. I te okruszki już szkodzą osobie z celiakią. Także dwie osobne maselniczki, dwie osobne deski do pieczywa, dwa osobne pojemniki na pieczywo. Tutaj trzeba dbać o to, żeby rozdzielały się te produkty. No i oczywiście zakupy. Zakupy, umiejętność robienia zakupów na początku pana też pewnie przerażała. Wszystko wydawało się, że ma gluten i nie wiadomo co jeść. Więc to czytanie etykiet jest bardzo ważne. Ja mam w portalu też takie poradniki dotyczące właśnie czytania etykiet. Jeśli ktokolwiek ze słuchaczy ma jakieś pytania na ten temat, to oczywiście na Messengerze, na Instagramie jestem dostępna, można pisać wiadomości, przysyłać zdjęcia i pomagam rozszyfrować te etykiety. Natomiast pozostaje nam cała gama bardzo dobrych, zdrowych, powszechnie dostępnych produktów. Mięso, ryby, jajka, warzywa, owoce, orzechy, wszystkie oleje. Tak, to są rzeczy, które ryże, wszystkie rodzaje ryżu, kasza gryczana, kasza jaglana, taka specjalna bezglutenowa kasza owsiana, bezglutenowe płatki owsiane. Tutaj naprawdę jest dzisiaj w czym wybierać i ta dieta może być zbilansowana, smaczna, kolorowa i nie różniąca się od tej pszennej. No tylko trzeba włożyć troszeczkę wysiłku w zamianę produktów. Jak mnie ktoś pyta, co jeść na diecie bezglutenowej, ja zawsze mówię wszystko to samo, tylko zamienić sobie trzeba niektóre składniki, na przykład do polewy czekoladowej na tort nie kupujemy czekolady, nie wiem, firmy Baron, tylko na przykład kupujemy czekoladę, która na etykiecie jest wskazana jako bezglutenowa albo ze składu wynika, że nie ma glutenu. Czyli to tak naprawdę też używamy tych samych produktów, tylko czasami innych firm.
I unikamy jak ognia produktów, gdzie jest napisane, że produkt może zawierać śladowe ilości glutenu, prawda? To jest zakazane dla nas.
Tak, tak. Niektórzy pacjenci z celiakią i nawet niektórzy lekarze czasem mówią, że no raz kiedyś to tak można sobie takie coś zjeść.
Nie, nie, nie.
Każda porcja najmniejsza glutenu może już zniszczyć kosmki jelitowe, wywołać stan zapalny, no i zmarnować efekty drogiej diety. Po prostu się nie opłaca nawet finansowo, prawda? To jest też ten argument, że osoba z celiakią na jedzenie wydaje w Polsce około 800 zł więcej niż osoba na konwencjonalnej diecie, prawda? Także. Ale ta dieta bezglutenowa jest coraz łatwiejsza do stosowania, bo przybywa lokali, restauracji, ośrodków wypoczynkowych, które oferują prawdziwą dietę bezglutenową. Tutaj też niestety niektóre lokale, ale to jest na osobny temat, tak? Że niektóre lokale mówią, że mają dietę bezglutenową, a podają kaszę jęczmienną na obiad.
No właśnie.
Poziom świadomości dietetyków, kucharzy nadal zostawia tutaj wiele do życzenia. Chcę Państwa zapewnić, że to życie na diecie bezglutenowej może być normalne, smaczne, kolorowe. Można realizować marzenia, uprawiać sporty, chodzić do kościoła, bo istnieją komunikanty tak zwane niskoglutenowe, które tak naprawdę są przebadane i bezglutenowe. Czyli tak naprawdę nie ma ograniczeń, tylko trzeba trochę logistyki włożyć, na przykład w zabranie obiadu w termosie.
Dokładnie,
na wycieczkę.
Tak. Dobrze, że pani też, bo chciałem o to zapytać, wspomniała o tej komunii bezglutenowej, ponieważ osoby cierpiące na chorobę trzewną, na celiakię, nie mogą przyjmować takiego klasycznego komunikantu Pana Jezusa, tylko specjalne właśnie komunikanty, które w większości już parafii księża mają. Wystarczy zapytać przed mszą świętą, pójść do księdza i powiedzieć, że taką chce się komunię przyjąć, więc ksiądz, jeżeli nie ma zakonsekrowanej, to będzie konsekrował w czasie mszy świętej. Pani Marto...
Ale wino chyba też, prawda, jest dopuszczone, jeśli nie ma.
Tak, jest, oczywiście. Tu nie ma z tym, myślę, problemu. Pani Marta Krzyżanowska-Sołtysiak dzisiaj była naszym gościem. Wiem, pani Marto, że jeszcze byśmy mogli porozmawiać, temat jest bardzo rozległy, ale ja tak myślę, w maju, 16 maja jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Celiaki, więc jeżeli pani da się zaprosić jeszcze do nas tutaj do rozmowy, to bardzo chętnie.
Dam się, a przy okazji zaproszę już teraz słuchaczy Radia Rodzina na bardzo dużą imprezę, na Ogólnopolski Dzień Diety Bezglutenowej, który odbywa się w moim rodzinnym Lesznie od 9 lat. Mhm. Jest to impreza na świeżym powietrzu, ponad 1000 osób z całej Polski przyjeżdża, są producenci, są atrakcje dla dzieci, jest naprawdę takie wielkie integracyjne święto. Są lekarze, specjaliści i udzielają porad, także dużo się dzieje, są bezglutenowe hot dogi, jedyne w Polsce i zapraszam oczywiście pana redaktora, no i słuchaczy radia, tym bardziej, że jesteśmy w jednym województwie, do Leszna jest
tak,
blisko.
Jest blisko.
13 maja, a 16 maja jak najbardziej 13. możemy się ponownie usłyszeć.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam panią, pozdrawiam pani małżonka, dzieci, rodzinę, bliskich i wszystkich, którzy nas słuchają.
Dziękuję pięknie, również pozdrawiam pana i chciałam pięknie podziękować za podjęcie tematu w radiu. Temat jest przysłowiowym tematem rzeką, jednakże nawet takie kamyczki wrzucane gdzieś w przestrzeń, jestem przekonana, że one mogą komuś otworzyć oczy i po prostu pomóc, więc ogromne podziękowanie za podjęcie tematu.
Dziękuję, życzymy państwu dobrego dnia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.